A no cóż, o pieniądzach, mimo że to święta, a mimo że to nowy rok, to niby nie mówimy, ale jednak często życzenia tego, abyśmy dostawali więcej pieniędzy, składane są nam podczas świąt. My dzisiaj także pośrednio o pieniądzach, a właściwie o pracy. W ramach oczywiście naszej audycji Facet na luzie. Sławomir Sieziniewski, dzień dobry. To właśnie taka moja niedzielna audycja w popołudnie o sprawach, które kręcą prawdziwych facetów. Czasem o muzyce i kucharzeniu, innym razem o uzależnieniu czy o władzy. Dziś porozmawiamy o pracy, relacjach, awansach, degradacjach, jak zaczarować szefa, ale też jak wystrzegać się wpadek. No, wszak nowy rok to często czas podejmowania różnych zobowiązań, na przykład tych o samorozwoju, także tym zawodowym. W moim studiu dzisiaj gość, zanim się przedstawi, dopytajmy go trochę o rzeczy, które są z nim związane. Znak zodiaku, proszę pana.
Skorpion.
A, to taki dobry przyjaciel, ale groźny wróg. Tak mówią. Najlepszy samochód, którym jeździłeś?
Maserati.
Rzeczy, z których jesteś najbardziej dumny?
Rodzina, córki.
Czego się wstydzisz?
No, zdarzyło mi się w życiu przełożyć pracę nad przyjaźnią.
O, to słabo, ale no cóż, najważniejsze, żeby z tego wybrnąć. Marzenie, którego dotąd nie zrealizowałeś, a chciałbyś?
Ultramaraton Kamrac w Republice Południowej Afryki, 88 kilometrów po sawannie.
Ideał kobiety?
No, pewnie chciałbyś, żebym powiedział blondynka z niebieskimi oczami.
Tak.
Nie. Szatynka. Tak jak moja żona.
Żona będzie zadowolona. Imię i nazwisko?
Cezary Mączka.
Cezary Mączka, przed laty dziennikarz Wieczoru Wybrzeża, Superekspresu, Prawa i Życia, Tygodnika Wieczór. Dziś, można powiedzieć, weteran HR-u z doświadczeniem w globalnych korporacjach General Electric, Electricité de France, Ferrovial w Polsce reprezentowany przez bardziej znany Budimex. Obecnie Wielton Group, jedna z największych firm na świecie, trzecia w Europie, przyczepy, naczepy, zabudowy. Dzisiaj porozmawiamy o pracy.
Facet na luzie.
Można na luzie rozmawiać o pracy?
Można.
Ale jak to robić, żeby się nie denerwować? No dobrze, zacznijmy od tego, jak w związku z tym, że z nowym rokiem podejmujemy różne zobowiązania, pewnie w pracy także chcielibyśmy być trochę lepsi. Powiedz, jak, co zrobić, żeby spalić swoje marzenia, skompromitować się w oczach rekrutera, czyli takiej osoby jak ty, która często decyduje o tym, przyjmujemy czy nie przyjmujemy?
No to jest kwestia CV. Mieliśmy okazję przed programem spojrzeć Sławku na twoje CV.
No, niestety. Albo stety.
No niestety. I takie cztery uwagi. Po pierwsze, zdjęcie. To jest odwieczne pytanie, czy zdjęcie powinno
ładny
być...
Ładny jestem, przepraszam bardzo.
To... No tak, ale w dobie ryzyka pozwów o dyskryminację to jest dosyć niebezpieczne. Jeżeli popatrzymy na firmy amerykańskie i firmy brytyjskie, to zdjęcie jest tym elementem, które absolutnie w CV nie powinno się znaleźć. Jeżeli mówimy o aplikowaniu do firm, które są we Francji, w Niemczech, w Hiszpanii, we Włoszech, jak najbardziej tak. To pierwsze. Druga rzecz, podałeś swój adres domowy. No, powiem szczerze, czy wyobrażasz sobie w dobie internetu i sztucznej inteligencji, że ktoś ci wyśle zaproszenie listem poleconym? To jest informacja zbędna. Po trzecie, to co cała twoja historia, to opisałeś, co robiłeś, a z reguły jak ubiegasz się na jakieś stanowisko, to rekruter wie, na jakie stanowisko się ubiegasz i wie, co się tam robi. A to, czego on szuka w CV, to jest to, co udało ci się zrobić. No i to jest, myślę, ta...
Czyli czym wyróżniam się, jeśli tak można powiedzieć, z tłumu?
Czym wyróżniasz się z tłumu, ale też w jaki sposób to osiągnąłeś. Czy to była twoja inicjatywa, czy byłeś częścią zespołu, czy prowadziłeś projekt, czy byłeś tylko wykonawcą. No i ostatni element, który mnie zawsze wzrusza, jak patrzę na CV, szczególnie na stanowiska typu executive, to są zainteresowania, gdzie ludzie wpisują różne niestworzone rzeczy. Od, na przykład,
no bo to tak fajnie, wspinaczka, jazda konna, prawda, tak, to tak podkreśla, że jesteśmy tacy wspaniali.
No tak, ale co to ma do wspólnego z twoją wartością zawodową? W jaki sposób to, że jeździsz na rowerze, spowoduje, że będziesz dobrze zarządzał
wytrwałość
projektem? Wiesz, Sławku, tak, ale to jest element, który gdzieś pojawia się w tle. W pierwszej kolejności masz podstawowe wymagania, które musisz spełnić. Jeżeli tego nie ma w CV, no to biorąc pod uwagę dużą konkurencję, szczególnie przy globalnych korporacjach, ale i tu jest istotny element, na który trzeba zwrócić uwagę, udział sztucznej inteligencji w segregacji CV. Jeżeli nie ma tak zwanych słów kluczowych, które są potrzebne pracodawcy, a z reguły znajdują się w opisie stanowiska pracy, to choćbyś był joginem do kwadratu, to nie dostaniesz tej pracy, ponieważ nie znajdziesz się w puli kandydatów, które, z którymi będą rozmawiać.
Na jakie są te słowa klucze?
No, to zależy od stanowiska. Jeżeli ktoś szuka na przykład inżyniera projektu, no to jest doświadczenie w tego typu projektach, to jest doświadczenie w branży, to jest wartość tego projektu, to jest miejsce, gdzie on był realizowany. To jest bardzo indywidualne, dlatego najważniejszą rzeczą, zanim przygotujesz CV, to jest dokładne przeczytanie ogłoszenia, a już nie daj Boże, to się bardzo często zdarza, takie szybkie kopiowanie CV, bo jesteś pod presją, żeby gdzieś coś wysłać. To widać w klauzuli ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, gdzie musisz wpisać nazwę firmy. I o ile bardzo często osoby robią poprawki w CV, które wysyłają, to zapominają zmienić tą nazwę w tejże klauzuli. No i wyobraź sobie, że podając na mojej historii, pracujesz, ubiegasz się o pracę w GE, a dajesz zgodę na przetwarzanie danych w firmie Ferrovial. No, wygląda to fatalnie, tak? Po drugie, doświadczeni rekruterzy, jak dostają plik elektroniczny, to sprawdzają metadane, czyli sprawdzają, kiedy ten plik został stworzony, ile razy był edytowany. To pokazuje też pewną twoją desperację w szukaniu pracy.
No tak, ale z drugiej strony są takie prace, gdzie się po prostu pracownika szuka, bierze się, zasysa się prawie wszystko, co pojawia się na rynku.
To prawda, to szczególnie w branży energetycznej, w branży budowlanej, gdzie 70% firm podwykonawczych, które współpracują z generalnymi wykonawcami, to są osoby z Białorusi, z Armenii, z Azerbejdżanu, czy ostatnio coraz bardziej popularny kierunek, ściągamy ludzi z Kolumbii, głównie techników i spawaczy. Tak, ale te osoby nie wysyłają CV, a tutaj raczej mówimy o stanowiskach, no, w dużym uproszczeniu, białych kołnierzykach. Więc tu jednak bez tego CV się nie obejdzie.
A jak to jest? Dochodzi do spotkania twarzą w twarz, na przykład z szefem, który ma być twoim przyszłym pracodawcą. I co wtedy? Jakie błędy popełniamy?
Największym błędem jest to, że nie wiesz dokładnie, na czym polega ta praca. Nie wiesz, jaka jest sytuacja finansowa firmy i jakie jest makro otoczenie ekonomiczne tej firmy. To może wygląda tak strasznie naukowo, czy brzmi strasznie naukowo, jak o tym mówię, ale żeby dać taki konkretny przykład, zdarzyło mi się prowadzić rekrutację dyrektorów finansowych do spółki giełdowej i kandydaci nie byli na tyle ciekawi sytuacji w spółce, że nie przeczytali raportu finansowego, raportu giełdowego, który jest podstawowym narzędziem pracy dyrektora finansowego. To z góry już pokazuje, że nie jest dobry kandydat.
Mhm. Fantastycznie, że tego typu rzeczy można sobie w pewien sposób przygotować się do tego. Ale na przykład takie, kto ma najpierw mówić? Czy to szef ma mówić, czy ja mam mówić? Jak to wygląda?
No, pamiętasz to przysłowie, milczenie jest złotem, mowa jest srebrem, tak? Mhm. Chyba to w ten sposób brzmiało. Powinien najpierw mówić szef. Szef powinien opowiedzieć o firmie, powinien zadać pytania i z reguły na końcu rozmowy pada pytanie, czy ma pan, pani pytania. To jest też bardzo istotny element, bo jeżeli kandydat nie ma pytań, to oznacza, że jest tak zwanym pasywnym kandydatem i nie bardzo mu na pracę zależy, że nie włożył tego odrobiny wysiłku, żeby poznać firmę i oczekiwania szefa w stosunku do tego stanowiska. Więc to jest bardzo ważny element rozmowy. Takie pytania, które warto szefowi zadać, to przede wszystkim o kluczowe wskaźniki sukcesu, po czym on pozna, że ja swoje cele zrealizuję, w jakim czasie oczekuję do mnie realizacji tych celów, jaki będę miał budżet, jakie możliwości decyzyjne. To są ważne pytania dlatego, że potem pozwalają unikać rozczarowań, że moja rola jest jednak inna niż ta, którą sobie wyobrażałem. Albo ta, która była na papierze, bo pamiętajmy, taki stary dowcip Harowy mówi, że rekrutacja to jest swego rodzaju casting, tak? Pewien teatr. I ten teatr nie zawsze ma dużo wspólnego z rzeczywistością.
A ja najbardziej bałbym się pytania, ile chcę zarabiać?
A to nie jest absolutnie złe pytanie. Pytanie, na kiedy na nie chcemy odpowiedzieć. Bo pytanie o oczekiwania z reguły pojawia się wtedy, kiedy pracodawca widzi w kandydacie czy w kandydatce potencjalnego pracownika. Jeżeli tego pytania nie zada w trakcie rozmowy, to też jest taka delikatna uwaga, że nie idzie nam dobrze. Natomiast tak, powinniśmy odpowiedzieć na to pytanie tak, jak rzeczywiście myślimy. Z reguły kandydaci mówią o obecnym swoim wynagrodzeniu plus 20%. To jest taki element, który pozwala komuś chętnie zmienić pracę. Nie przestrzelajmy, dlatego że jeżeli przestrzelimy, to znaczy, że nie znamy, ile ta praca jest warta na rynku. A jeżeli nie wiemy, ile jest warta na rynku, to nie jesteśmy do końca dobrym kandydatem.
Dyrektywa unijna o transparentności pieniężnej, 2026 rok, co ona zmieni?
No ona zmieni to, że będzie miał prawo pracownik zapytać pracodawcę o wynagrodzenia kolegów czy koleżanek na porównywalnych stanowiskach, a pracodawca będzie miał obowiązek nie tylko ujawnić te wynagrodzenia, ale również wyjaśnić, z czego wynikają różnice. Jeżeli te różnice nie będą wynikały z doświadczenia, z określonych kompetencji technicznych albo miękkich, no to jest problem. Dlatego, że dyrektywa również zawiera przepisy karne, które nakładają na pracodawcę dosyć dużą odpowiedzialność finansową za nierealizowanie tejże...
To jest taki procentowy przychód firmy.
To jest procentowy przychód firmy. Dodatkowo można liczyć się z ryzykiem pozwu dyskryminacji.
No właśnie, szanowni państwo, jak to jest z tą pracą? Jak zachowują się szefowie? O tym też porozmawiam już za chwilę z Czarkiem Mączką.
Facet na luzie.
Facet na luzie to dziś Cezary Mączka, weteran HR-u, czyli tłumacząc to na język z okresu PRL-u, kadrowy. Czarku, jako HR-owiec pracowałeś zarówno w firmach, gdzie pracownik nie tylko miał wielkie pieniądze, ale i mnóstwo benefitów, ale też w takich, gdzie szef kazał ci zrobić regulamin premii tak skonstruowany, żeby jej nikomu nie wypłacać. Ja twoje usprawiedliwienie powiem, że krótko tam pracowałeś, ale rzeczywiście tak było. Jacy są polscy szefowie?
Najpierw powiem tak, że bardzo byłem uczulony na słowo kadrowy. I to szczególnie w banku, jak pracowałem, to każdy z dyrektorów musiał płacić 5 zł, jak mówił o mnie jako kadrowy.
No dobrze, to ja przygotuję 5 zł, okej, dobrze. A zaraz, a czym się różni HR-owiec od kadrowego, tak?
Kadrowy jest to, o, bardzo dziękuję.
No 5 zł, tak, proszę złotych, bardzo.
Tak, tak, dziękuję. Kadry i płace to jest bardzo wąski wycinek HR-u. Można powiedzieć 20% tego, co naprawdę robimy. Chociaż niezwykle istotny, bo trudno mówić o rozwoju ludzi, trudno mówić o projektowaniu organizacji, trudno mówić to, o czym powiedziałeś, projektowaniu systemów wynagrodzeń, jeżeli nie płacisz ludziom na czas, tak? To znaczy, że jesteś kompletnie niewiarygodny, więc nie chciałbym się odżegać tak zupełnie od tego słowa, już mówiąc zupełnie serio, bo jest to niezwykle ważny element HR-u, natomiast tylko wycinek.
A po co właściwie ten HR? Takie pytanie też zadał ci kiedyś jeden z szefów.
To w zasadzie ja zadałem to pytanie szefowi, mojemu obecnemu szefowi, prezesowi grupy Wielton. Powiedziałem, no prowadzi pan ten biznes 30 lat, ma pan przychody we wszystkich firmach przekraczające ponad miliard dolarów. Nie miał pan nigdy HR-u na poziomie grupy, to po co panu ten HR? No tak się na mnie popatrzył, taki człowiek pełen ekspresji, wstał, zaczął chodzić mi tak, bo ja, panie Czarku, chcę zarabiać więcej pieniążków i pan mi w tym pomoże, żeby zarobić te pieniążki. No i tak mówiąc zupełnie serio, o tym jest HR, bo po pierwsze, żeby robić HR, to trzeba mieć świadomość, że on zaczyna się w biznesie. To nie jest coś, co istnieje gdzieś obok, jako satelita. Czyli osoba, która chce wnieść cokolwiek w tej funkcji, to po pierwsze musi rozumieć biznes, musi rozumieć otoczenie makroekonomiczne. I dopiero wtedy wykorzystuje te umiejętności, których nie mają menadżerowie liniowi, czyli umiejętności rekrutacji, prowadzenia rozmów coachingowych, rozmów mentoringowych, budowania struktury organizacji, planowania systemu wynagrodzeń, czy niezwykle istotnego procesu biznesowego, który z kolei zaczyna się w HR-ze, jakim jest planowanie sukcesji. Więc odpowiadając krótko na twoje pytanie, HR jest o tym, w jaki sposób pomóc menadżerom realizować ich cele, a firmie zrealizować z reguły oczekiwania akcjonariuszy albo udziałowców.
To powiedz trochę o szefach, tak? Czym jest przywództwo? Co to jest dobry szef? Co to znaczy?
Dobry szef to jest osoba, która ma wizję, wie, dokąd chce pójść. Dobry szef to jest osoba, która potrafi tą wizję zakomunikować, no bo co z tego, że ją mamy, jak ona pozostaje gdzieś w naszej głowie. Czyli wizja, komunikacja, ale także wsparcie osób, bo ta droga, którą idziemy, nie jest drogą łatwą. Więc wszystkie te elementy, które wiążą się w codziennej pracy z szefa, ze wzmacnieniem pracownika, z nagradzaniem, a nie tylko z karaniem. Dobry szef to też jest osoba, która myśli nieszablonowo. Myśli, jak to mówią ładnie w języku polskim, out of the box. Mamy liderów i mamy followerów. Dobry szef powinien być liderem.
A zły szef?
Zły szef to jest osoba, która obawia się swoje stanowisko, wycina wszystkich dookoła siebie. To bardzo często widać w dużych korporacjach, gdzie szef jest jedyną doświadczoną osobą w zespole, natomiast otaczają go osoby z dużym potencjałem, ale na takim niskim poziomie dojrzałości zawodowej, że nie są w stanie mu zagrozić. I to jest bardzo niebezpieczne, dlatego że jeżeli z jakich powodów firma się zdecyduje rozstać z szefem albo szef rozstać się z firmą, to powstaje potężna luka i nie wiadomo, co wtedy zrobić. Tak? Więc to szef, który jest takim sprawdzaczem, detalistą, nie daje przestrzeni do pracy, nieustannie kontroluje.
Czepia się,
nie daje takiego poczucia zaufania. Dobry szef to jest człowiek, który, jak wspomniałem, no, mówi, tam mamy dojść, to są granice, w ramach których się poruszamy, spotkajmy się za jakiś czas, porozmawiajmy w jakikolwiek, jak ci się udaje to realizować, a jeżeli masz jakiekolwiek problemy, to przyjdź wcześniej, wspólnie usiądziemy i zastanowimy się, jak to związać.
Paradoksalnie z tym przywództwem bywa trudniej w naszym kraju, bo u nas są to firmy często zakładane przez rodziny. Jak sobie popatrzę na wiele takich znanych nazwisk, które gdzieś przechodziły ten proces sukcesji, czy firm Solosz, Walter, Weichert, Kulczyk, Filipiak, Kluska, takie firmy jak Solaris, Kamis, Blikle i tak dalej, to było bardzo wiele problemów. Chyba tylko Kulczyk się, jeśli tak można powiedzieć, odpowiednio przygotował do sukcesu. Jeśli można to w ogóle tak powiedzieć.
Tak, dlatego że przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy Kulczyk przygotowywał Dominikę Kulczyk i syna Sebastiana przez blisko 2 lata do ról menedżerskich. Bardzo podobnie zrobił świętej pamięci profesor Filipiak, który kilka lat przed swoją śmiercią, bodajże 6 lat, zaczął przygotowywać syna, który w tym czasie pracował w podobnej branży w Stanach Zjednoczonych. To są takie udane przykłady. No,
ale da się w ogóle przygotować taką osobę? To z drugiej strony musi być też jakiś...
Znaczy, rodzina musi chcieć. Problemem polskich biznesów bardzo często jest to, że dzieci tego nie chcą. A z kolei nie
wszystko ma... Tylko nie firma, tak? Wszystko sprzedam ją, będę miał pieniądze, pożyję sobie, a po co mam być sukcesorem ojca?
Niestety tak. Z drugiej strony to, co jest trudniejsze niż w świecie zachodnich korporacji, to jest to, że ponieważ te fortuny powstawały z reguły w latach 90. wymagały bardzo dużego wysiłku, to też istnieje duży poziom nieufności w stosunku do menadżerów najemnych. Dlatego jeżeli nie ma wewnętrznego, rodzinnego sukcesora, no to bardzo często te osoby mają duży problem, szefowie firm, żeby zaufać komuś z zewnątrz.
A no właśnie, i z tym bardzo często jest problem. Po prostu sprzedajemy firmy oferentom. A powiedz, jak to wygląda? Czy polskie firmy, jeśli chodzi o taką mentalność HR-ową, to przybliżyły się do Zachodu?
Niewiele. Jeżeli popatrzysz na składy zarządów największych polskich firm, bez względu, czy to są firmy giełdowe, czy nie, to HR tam jest traktowany jako funkcja wsparcia. Nie ma swojego głosu. Ale bardzo często nie ma swojego głosu, dlatego że robi to na własne życzenie. Zamyka się gdzieś w gabinecie, próbuje trochę rekrutować, trochę szkolić, robić takie rzeczy, które są no, może fajne dla ludzi, ale niekoniecznie z punktu widzenia osób, które zarządzają biznesem, kluczowe. A cały biznes, i to powtarzam jak mantrę, bodajże już trzeci raz podczas naszej rozmowy, że HR zaczyna się w biznesie. Jeżeli nie rozumiem biznesu, nie rozumiem procesów i wskaźników, to lepiej dać sobie.
Ale może to też wynikało z tego, że pracownik do niedawna to można było, jak to się mówi, siatkami z ulicy ściągać.
I tak nie jest. Zwróć uwagę, że po szczególnie wejściu do Unii Europejskiej bardzo wiele osób z Polski wyemigrowało. Po drugie, zmiany demograficzne powodują, że no, obecnie jesteśmy na poziomie 3:1, czyli 3 osoby pracują, jedna jest na emeryturze. Zakłada się, że w ciągu najbliższych 10 lat to będzie 50/50, a około 20-30 lat niestety tylko jedna osoba będzie pracowała, a trzy będą na emeryturze. To wszystko powoduje, że musimy sięgać po zewnętrzne wsparcie. I do tej pory to wsparcie głównie mieliśmy ze strony pracowników z Ukrainy, z Białorusi.
No właśnie, za chwileczkę porozmawiamy sobie o tych pracownikach, bo szefem się bywa, a pracownikiem się jest. Za chwilę o tym, jakie sztuczki mają pracownicy, by popisać się w oczach pracodawców, czasem zmienić swój los. O tym wszystkim już za chwilę w audycji Facet na luzie z Cezarym Mączką.
Facet na luzie.
Sławomir Sieziniewski, tak sobie rozmawiamy z Cezarem Mączką o pracy, o szefach. I muszę powiedzieć tak, Czarku, weteran HR-u, ale też HR-owy potwór. Jeśli dobrze zdokumentowałem ciebie, to jesteś osobą, która zwolniła, tak, nie boję się użyć tego słowa, zwolniła matkę, która wychowywała czworo dzieci. No i proszę się teraz z tego wytłumaczyć.
No tak, to jest ta ciemna strona HR-u. Zwolnienia, restrukturyzacje, optymalizacja, różnych terminów się używa.
A to są po prostu zwolnienia.
No, w tym konkretnym przypadku to sprawa wyglądała następująco. Pani miała 4 promile alkoholu we krwi i wykonywała niezwykle precyzyjne prace, które były bardzo ważne. Były bardzo ważne dlatego, że montowała wyłączniki i styczniki, które następnie trafiały do jednego z klientów firmy, a tym klientem były elektrownie jądrowe. Trudno sobie wyobrazić wadliwe produkty w takiej jednostce. Natomiast wracając do samego wydarzenia, 4 promile, bardzo dużo. Pani, gdyby nie to, że pokłóciła się z koleżankami z pracy, to nikt zewnętrznie by chyba nawet nie widział, że jest w takim stanie ciągu alkoholowego, bo to można mówić o ciągu. No i kiedy rozmawialiśmy, zapytałem się dlaczego, to powiedziała dlatego, że pan nie może mnie zwolnić. Pan musi być społecznie odpowiedzialny, ja jestem matką samotnie, która wychowuje 4 dzieci. To jest bardzo trudne. Powiedziałem, no to dlatego, że pani wychowuje 4 dzieci samotnie, to na pani szczególnie ciąży obowiązek dbania o te dzieci, o samego siebie. I nie może pani usprawiedliwiać picia alkoholu w miejscu pracy albo przed pracą i po pracy, sądząc po stężeniu, tylko tym, że firma będzie się musiała nad panią zlitować. To bardzo złe podejście. Także nie nazwałbym się potworem, natomiast nie są to miłe rzeczy. Jest też skala makro oczywiście. To mogę podać przykład z banku BPH, który łączy się z bankiem G-Money. To był rok 2007, bank uniwersalny, łączący się z takim bankiem prostym, operacyjnym, finansowym. Wydawało się, że idealne połączenie, nie ma funkcji, które potencjalnie by się nakładały. No, świetlana przyszłość. No i co się okazało? Okazało się, że nadszedł rok 2008. Potężny kryzys giełdowy w Stanach Zjednoczonych. No i trzeba było zupełnie zmienić strategię rozwoju. I to było tyle trudne, że w roku 2007 zrekrutowałem, to pamiętam dokładnie, 1700 osób. Po to tylko, żeby rok później zwolnić 2500 osób w pierwszej fali, a za 2 lata kolejne 1500 osób, czyli to było 4000 osób z 11 tysięcy. Trudne negocjacje z związkami zawodowymi. Ale co ważne, trzeba powiedzieć, że kiedy traktujesz partnera społecznego tak, jak na to zasługuje, jako partnera...
Czyli związek zawodowy.
Związek zawodowy, albo rada pracownicza, tak, albo jedni i drudzy, to możesz liczyć na zrozumienie. No, nie zawsze, bo jak wiemy, zdarzają się demonstracje, sam zresztą wspominałeś kiedyś w jednym z programów informacyjnych, który prowadziłeś, o demonstracjach na krakowskim Przedmieściu, gdzie
palono
opony, strzelono z łożysk kulkowych oddziałów prewencji, tak, jeden z działaczy związkowych na pierwszym dniu spotkania powiedział mi, że wyprują mi flak, jeżeli cokolwiek im zabiorę. Zresztą z tym panem to jest zabawna historia, to możemy kiedyś o niej poopowiadać.
Jak to jest w przypadku zwolnień? Jak ludzie reagują na zwolnienia?
Różnie. Są reakcje takie, że jest to kompletne zaskoczenie, stupor. Zdarzają się, że osoba zasłabnie, ale też zdarzają się bardzo agresywne zachowania. żale, pretensje. No, nieraz się zdarzyło, że osoba próbowała pobić HR biznes partnera, który wręczał temu mężczyźnie wypowiedzenie. No nie są to miłe rzeczy. Ja zawsze wszystkim mówię, że to jest stres nie tylko dla pracownika, ale też i dla pracodawcy, ale to pracownik w tej sytuacji zasługuje szczególnie na szacunek i na informacje, dlaczego wydarzyło się to, co się wydarzyło.
No ale teraz tak? Przepisy pozwalają na takie zwolnienia, wiesz, tutaj kliknięcie myszką już zwolniony, tak?
No nie do końca, dlatego że tak, zmieniły się przepisy kodeksu pracy, który mówi, że nawet osoby, które pracują na umowach czasowych, które kiedyś można było wypowiedzieć tą umowę bez uzasadnienia, obecnie to uzasadnienie jest potrzebne. Ale bez względu na aspekt prawny, kiedy mówiłeś o liderze, mówiłeś o tym, jakim on powinien być, no to każdy lider oprócz tych decyzji fajnych, podejmuje decyzje niefajne, zwolnienia są jedną z tych niefajnych, to powinien mieć na tyle wewnętrznej siły, żeby uczciwie powiedzieć pracownikowi, co zrobił źle, albo jakie okoliczności zewnętrzne, bo to mogły być restrukturyzacja, tak, powodują, że dla tego pracownika nie ma miejsca w pracy. I myślę, że pracownikowi to się należy, szczególnie jeżeli to zwolnienie jest przez niego zawinione, żeby takich błędów w przyszłości nie popełniał.
No dobra, zostawmy te zwolnienia, bo to są w ogóle takie rzeczy, których nikomu nie życzymy w nowym i w przyszłych latach. Porozmawiamy raczej o rynku pracy, tak? Kogo mamy dzisiaj na tym rynku pracy? Bo to są różne pokolenia, różne style, różne narodowości, co w Polsce także jest swego rodzaju szokiem kulturowym niejednokrotnie.
No tak, praktycznie mamy zakłady pracy, gdzie mamy wszystkie pokolenia, począwszy od baby boomerów, przypomnijmy, baby boomer to są ci, którzy urodzili się do 64 roku życia. Później mamy Z-ki, X-y, Y-ki. I tak naprawdę, co jest ciekawe, to, że jeżeli popatrzymy na kompozycję zarządów czy gremiów kierowniczych, to w większości są to pokolenia X, czyli osoby 45-50. Natomiast jak popatrzymy na kompozycję demograficzną pracowników, no to w dużej mierze ta różnica wieku jest prawie o 50%. No i teraz cała sztuka polega na tym, żeby nie do końca kopiować rozwiązania, które uważamy za sprawdzone z czasów, kiedy my byliśmy w wieku naszych pracowników, a otworzyć się i posłuchać, co ci pracownicy mówią, czego oni oczekują. Jest takie narzędzie HR-owe, nazywa się Employee Value Proposition, czyli wartość dodana pracodawcy, czyli to jest cykl badań, gdzie sprawdzamy, dlaczego pracownicy przyszli do nas, a nie poszli do konkurencji, albo odwrotnie, dlaczego poszli do konkurencji, a nie zaakceptowali naszej oferty pracy. I to też jest bardzo ważne, żeby zarządy, bez względu na wiek, w którym się znajdują, miały świadomość, co tego pracownika motywuje i co go do nas przyciąga, bo na dłuższą metę, jeżeli będziemy to lekceważyć, to rotacja, tak zwana rotacja niechciana, czyli złożenia, wypowiedzenia składane przez pracowników, mogą wręcz sparaliżować firmy. I znam takie przypadki.
A jak ci najmłodsi sobie radzą, bo często narzekamy na te młodsze pokolenia, że to nie to i tak dalej. Mówiąc szczerze, jak my wchodziliśmy na rynek pracy, to też na nas narzekono, tak?
Tak, tak. I my też narzekaliśmy na tych starszych, tak?
Może ty, wiesz?
Okej, wiesz co? To jest fajny temat, dlatego że ja zrobiłem ci taką wewnętrzną analizę na temat benefitów. Mamy owocowe czwartki, mamy lekcje jogi, mamy pokoje, nie wiem czy wiesz, gdzie możesz wyładować swój gniew jakimś młotem waląc w podłogę albo worki bokserskie, miejsca, gdzie można spać i tak dalej, tak? To są jakieś długofalowe, odroczone w czasie benefity pieniężne, wspólne wigilie, no tysiące rzeczy. Pytanie jest tak, czy to w jakikolwiek sposób wpłynęło na odejścia pracowników. Konkretnie, czy wprowadzenie tych benefitów powoduje, że pracownicy pracują z nami dłużej?
Moim zdaniem nie.
No i odpowiedź brzmi właśnie nie. No więc gdzie tkwi haczyk, skoro nie są to benefity? Tak?
No gdzie?
No, haczyk tkwi niestety w dwóch rzeczach. No, bez może słowa niestety dlatego, że jest to trudne. Tkwi w liderze, który promuje określoną atmosferę pracy i w kadrze, który pracuje bezpośrednio z liderem. I po drugie, w słuchaniu i rozmawianiu z pracownikami. Jeżeli pracownik jest wysłuchany, wie, co ma robić, ma jasne reguły, jasno określone reguły gry, w jaki sposób jest wynagradzany za to, co robi, to będzie mniejsze prawdopodobieństwo, że tą pracę zmieni.
A gdzie w tej historii znajdują się pieniądze?
Pieniądze są ważne. Trochę tak jak mówiliśmy o kadrach i o HR-ze. Trudno budować zaangażowanie pracownika, jeżeli nie są spełnione te podstawowe wymogi. Dlatego jednym z elementów bardzo istotnym pracy HR-owej są benefity i wynagrodzenia i umiejętność oceny, ile powinniśmy zapłacić rynkowo pracownikowi na danym stanowisku.
A jeśli o niego walczymy, musimy przepłacać.
Tak, jest kilka teorii na to. Mediana Plus, główny decyl. Ale to jest rzadkość. Tak naprawdę, jeżeli płacimy fair, zgodnie z rynkiem i tworzymy bardzo fajną, systematyczną atmosferę w miejscu pracy, jasno określamy zasady działania i to, gdzie idziemy, będziemy mieli dużą szansę, że ten pracownik z nami zostanie.
A więc nie tylko rządza pieniądza.
Nie tylko.
Cezary Mączka, weteran HR-u z doświadczeniem w globalnych korporacjach, dzisiaj jako facet na luzie. Czarek, jakie są takie największe zagrożenia w pracy? Dyskryminacja, mobbing, sygnaliści, nie wiem, co jeszcze?
No, sygnaliści, to ja bym powiedział, że to nie jest zagrożenie, to jest szansa.
O, proszę bardzo, tak cię trochę sprowokowałem, wiesz, bo no, to jest taki zachód w Polsce, tak? Zachód na wschodzie.
Tak. Instytucja sygnalistów jest instytucją wprowadzoną przez przepisy europejskie, ale może zanim o tym powiem, chciałbym powiedzieć o takiej dużej różnicy kulturowej pomiędzy firmami polskimi a zagranicznymi. W tymże właśnie kontekście. Przez lata pracowałem dla amerykańskiej korporacji. Czego się nauczyłem? Nauczyłem się tego, żeby w sposób bezpośredni, jasny, artykułować swoje niezadowolenie w miejscu pracy. Bądź mojemu szefowi, bądź moim współpracownikom, jeżeli uważałem, że ich zachowania są takie, które się nie mieszczą w moim kanonie.
I oni nie uznawali cię za toksycznego, wręcz przeciwnie.
Oni ten feedback, tak to się ładnie nazywa, informacja zwrotną, przyjmowali. Czasami lepiej, czasami gorzej. Natomiast w Polsce, jeżeli pójdziesz do szefa, uprzednio porozmawiasz ze swoim kolegą czy koleżanką i powiesz, że masz dyskomfort z jakiegoś zachowania, to jak ci uważają? Uważają cię za kapusia.
Donosiciela.
Tak? Donosiciela. Tak. No i to jest smutne, no bo w miejscu pracy spędzamy prawie 2/3 czasu swojego życia i to nie powinno być miejsce, gdzie przychodzimy z odruchem wymiotnym. To powinno być miejsce, które pozwoli nam się realizować zawodowo, zarobić pewne pieniądze, z tych pieniędzy zrealizować swoje pasje. Więc sygnaliści, biorąc pod uwagę te różnice kulturowe w biznesie, to jest taka instytucja pośrednia, która pozwala w sposób dyskretny do pewnego stopnia, tak? Bo gdzieś na pewnym etapie jednak, jak prowadzi się dochodzenia wyjaśniające, to tożsamość sygnalisty może być ujawniona z kontekstu chociażby sprawy. Tak? Jest tym narzędziem, które pozwala naprawiać te złe rzeczy w miejscu pracy. Natomiast te dwie pozostałe instytucje, które przywołałeś,
dyskryminacja i mobbing.
No tak, mobbing to jest instytucja, która istnieje bardzo długo już w systemach prawnych polskich i europejskich.
I to działa? To funkcjonuje?
Ciężko. Dlatego, że żeby udowodnić mobbing, mówi się o długotrwałym i uporczywym działaniu ze strony pracodawcy, którego celem jest w dużym uproszczeniu obniżenie poczucia wartości pracownika, tak? I w doktrynie toczy się spór, co to znaczy długotrwałe, ile tych zachowań musi być, czy 3 razy, czy 4 razy, czy parę miesięcy, czy inne rzeczy.
To lepsza jest dyskryminacja wobec tego.
No, nic nie jest dobre, ani dyskryminacja, ani mobbing. Natomiast z punktu widzenia pracownika, który chciałby dochodzić swoich praw, to dyskryminacja jest instytucją bardziej korzystną, szczególnie po zmianach w polskim prawie pracy w roku 2023, dlatego że ciężar dowodu spoczywa na pracodawcy, a nie na pracowniku. Czyli ja, jeżeli złożę skargę, że czuję się dyskryminowany i podam powód, z jakiego się czuję dyskryminowany, to ty, Sławku, jako pracodawca musiałbyś udowodnić, że tak nie jest. Tak a propos, jeżeli mówimy o dyskryminacji, to i zaczęliśmy tutaj o pieniądzach rozmawiać i słuchaliśmy rządza pieniądza, to przypomniała mi się taka jedna dana statystyczna. Czy wiesz, jak są wynagradzane w Polsce kobiety versus mężczyźni? I kto zarabia według ciebie więcej?
No, zarabiają więcej mężczyźni.
Myślałem, że powiesz, że to oczywiste. Tak, zarabiają mężczyźni. W Polsce jest to średnio 14% na wynagrodzeniu podstawowym, około 25% na wynagrodzeniu całościowym z premiami i z bonusami. No, przykra sprawa. Choć bardzo prozaiczny jest powód tego. Mianowicie podwyżki w Polsce firmy dają z reguły co roku po zakończeniu procesu ocen pracowniczych. I teraz jeżeli kobiety udają się na urlop macierzyński albo wychowawczy, automatycznie są pomijane w tym procesie. I kiedy wracają, nie ma narzędzi, które przywróciłyby z powrotem je na ścieżkę wzrostu wynagrodzeń. To jest jeden z głównych powodów, bo nie chciałbym mówić o tych, że niektórzy uważają, że kobiety powinny zarabiać mniej.
To na zakończenie, Czarku, taka dobra rada od faceta na luzie do tego, co zrobić, żeby ten kolejny rok zawodowo dla nas był dużo lepszy.
Przede wszystkim musimy sami wiedzieć, co od siebie chcemy i nie polegać na radach innych osób, bo to jeżeli nie my zaplanujemy swoją przyszłość, to ktoś inny to za nas zrobi. A po drugie, jeżeli już gdzieś podejmujemy kroki, to musimy być konsekwentni i dobrze się do tego przygotować.
Dziękuję bardzo. Cezary Mączka, weteran HR-u z doświadczeniem w globalnych korporacjach General Electric, Electricité de France, Ferrovial i wielu innych, był gościem w programie Facet na Luzie. Sławomir Sieźniewski, serdecznie Państwu dziękuję za to spotkanie.